Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 146. odcinku podcastu Rób WordPressa. Dzisiejszy odcinek to będzie odcinek z gościem. Moim gościem będzie Tomek Kołkiewicz, którego możecie już kojarzyć z wcześniejszych odcinków podcastu, a będziemy rozmawiać o współpracy z klientami i o rozliczaniu należności. Zanim przejdziemy do odcinka, przypomnę, że moim partnerem jest marka CyberFolks, od której możecie kupić domenę bądź hosting pod swojego WordPressa. CyberFolks przygotował specjalny kod rabatowy, dzięki któremu otrzymacie 20% rabatu na zakup hostingu WordPress. Ten kod znajdziecie pod adresem maciejkuchnik.pl/146. A teraz zapraszam do rozmowy z Tomkiem. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Tomek Kołkiewicz. Tomka możecie już kojarzyć z wcześniejszych odcinków mojego podcastu, gdzie rozmawialiśmy głównie o SEO, ale ostatnio też o automatyzacji takich codziennych czynności i automatyzacji dotyczącej obsługi należności. I to był 109. odcinek i dzisiaj będzie w zasadzie takie rozszerzenie tego 109. odcinka, patrząc też na to, co się dzieje obecnie na rynku. Zresztą do 109. odcinka myślę, że też w trakcie tego podcastu będziemy Was odsyłać, a jeśli jesteście po raz pierwszy w moim podcaście, no to teraz poproszę Tomka, aby się przedstawił i powiedział kilka słów o sobie, żeby nowi słuchacze mogli się zorientować, czym Tomek się zajmuje.
Cześć, nazywam się Tomasz Kołkiewicz. Generalnie to jestem SEO-owcem, ponieważ od 15 lat prowadzę agencję SEO, ale poza tym jestem wielkim fanem automatyzacji i optymalizacji i z uwagi na to stworzyliśmy takie narzędzie, robota, który się nazywa Flobo i jest automatycznym księgowym. A poza tym prowadzę jeszcze sklep pbnmarket.pl z bardzo ciekawą ofertą publikacji z linkami. Między innymi można tam zakupić publikacje z linkami kanonicznymi.
Okej, okay, no to już wszystko wiemy i tak jak mówiłem, 109. odcinek to jest odcinek, w którym Tomek mówił właśnie o tym rozwiązaniu, które wtedy jeszcze nazywało się Flowmo, jeśli mnie pamięć nie myli, ale w międzyczasie tutaj produkt się rozwinął i mamy obecnie Flobo. W dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje obecnie na rynku i jak ustrzec się przed problemami, które mogą nas spotkać. I głównie mam tu na myśli problemy we współpracy z klientami. Tutaj pomysł tego odcinka wyszedł od Tomka. Zadzwonił do mnie pewnego dnia i powiedział, że ma fajny pomysł na odcinek, który mógłby pomóc całej społeczności WordPressa, która gdzieś tam pracuje z WordPressem dla klientów zewnętrznych, nie tylko na własne potrzeby. No i właśnie dzisiaj porozmawiamy o takich bardziej biznesowych niż technicznych rzeczach. No i tutaj można powiedzieć, zaczniemy od takiej ogólnej sytuacji na rynku i jak to dotyczy tego rynku WordPressowego, bo ogólnie rzecz biorąc, przynajmniej z mojej perspektywy, no tej pracy na rynku WordPressowym jest dosyć sporo i nagrywamy ten odcinek pod koniec sierpnia i trochę tak mam wrażenie, że wrzesień to jest taki drugi styczeń w roku, bo w ostatnim tygodniu dostałem kilka, jak nie kilkanaście jakichś tam zapytań o współpracę właśnie dotyczących WordPressa, no ale tutaj oddam głos Tomkowi, żeby prowadził nas trochę bardziej w temat, bo na pewno śledzi go dużo bardziej dokładnie niż ja.
Tak, rzeczywiście tematyka płatności za należności jest mi bardzo bliska. Śledzę jakby to zjawisko już od wielu lat i w związku z nadchodzącym kryzysem obawiam się, że może się pogarszać sytuacja związana z terminowością płatności, jak również z wywiązywaniem się z należności. Czyli mogą być takie sytuacje, że faktury mogą nie zostać zapłacone. Takie ryzyko występuje zwłaszcza w przypadku firm, z którymi współpracujemy w jakiś tam stały sposób, bo generalnie klienci, którzy się zgłaszają ze zleceniami na realizację strony, z większym prawdopodobieństwem no, są wypłacalni i mają jakąś tam rezerwę środków na to, żeby opłacić takie zlecenie, chociaż tutaj też trzeba będzie uważać, o czym powiem w następnej części podcastu.
No tak, bo tutaj możemy wpaść w trochę taką pułapkę myślową, że no przecież ten nasz rynek jest raczej takim rynkiem, na którym jest sporo pracy, gdzie są pieniądze. W porównaniu powiedzmy do innych jakichś tam sektorów, ten online dobrze sobie radził w czasie pandemii, w czasie tych wszystkich zawirowań, wręcz czasem miałem wrażenie, że jest lepiej niż przed tymi wszystkimi historiami, natomiast no, nie możemy zapominać o tym, że przecież my jako wykonawcy, administratorzy czy osoby odpowiedzialne za utrzymanie stron internetowych naszych klientów współpracujemy z bardzo różnymi branżami, choćby z gastronomią, w której ostatnio no, nie najlepiej się dzieje z tego co widzę, bo co chwilę gdzieś tam dociera do mnie informacja o tym, że jakaś restauracja się zamyka czy gdzieś tam znika po prostu z krajobrazu miasta.
Zgadza się. Jako wykonawcy stron, bo my również wykonujemy strony, jesteśmy na styku z tymi branżami, którym wcale nie musi się dobrze powodzić w tym momencie. Więc to, że rynek IT sobie poradzi, to nie oznacza, że wykonawcy nie napotkają problemów z niepłacącymi klientami. I o tym będziemy dzisiaj mówić.
No właśnie, no to załóżmy, że mamy taką sytuację, powiedzmy jakiegoś stałego klienta, z którym pracujemy od dłuższego czasu, no i zwykle było w porządku pod kątem płatności, czasem tam był jakiś poślizg, ale powiedzmy jakiś taki bardzo delikatny tam w skali, nie wiem, tygodnia opóźnienia maksymalnie. Na co szczególnie zwrócić uwagę twoim zdaniem i jakie sygnały potraktować jako takie sygnały ostrzegawcze, że w przyszłości, w takiej najbliższej przyszłości, w najbliższych tygodniach czy miesiącach mogą się pojawić problemy z wypłacalnością danego klienta. No bo o ile to jest jeszcze jakiś tam mały abonament, no to powiedzmy nie ma aż takiego ryzyka, no ale jeśli na przykład klient chce realizować jakieś dodatkowe prace i rozliczamy się z nim po wykonaniu tych prac, no to już powiedzmy możemy sobie zrobić jakąś sporą zaległość, którą ciężko będzie odzyskać. Na co byś zwrócił uwagę przy takich stałych klientach, gdzie powiedzmy mamy już jakąś relację z tym klientem?
To znaczy tak, zwróciłbym uwagę na sam fakt, jak powiedziałeś Maćku, że ten klient płaci nam po tygodniu od terminu na fakturze. To już jest wskazówka, że klient może mieć problemy z płynnością finansową. Oczywiście powody takich opóźnień mogą być też inne. Może być zwykły bałagan, niedostarczanie faktur na czas i tak dalej. Czy zwykłe zapomnienie o zrealizowaniu płatności. Wtedy, kiedy te opóźnienia są stosunkowo krótkie, powodów tych opóźnień może być no, cała lista. Natomiast im dłuższe opóźnienia, tym bardziej wskazuje to na problem z płynnością, ponieważ klient, który zapomniał, a mu przypomnimy, no trudno będzie mu ponownie wytłumaczyć, że drugi raz zapomniał, czy trzeci raz zapomniał, chociaż takie sytuacje również się zdarzają. Są to takie wymówki klientów, którzy no nie chcą się przyznać na przykład do swoich problemów finansowych. Więc jeśli klient rzeczywiście nam płaci z takim regularnym opóźnieniem tygodnia, no to wskazówką na to, że coś jest nie tak, jest zwiększające się opóźnienie albo wręcz brak zapłaty za fakturę. Wtedy, kiedy skontaktujemy się z klientem i mu przypomnimy, możemy dowiedzieć się, co jest powodem. Jeśli klient wyjaśni wprost, że powodem są chwilowe problemy finansowe, no to możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście one mogą być chwilowe, czy nie wynikają właśnie z kondycji rynku. Można się dopytać wówczas klienta, z czego te problemy wynikają i samemu jakby próbować dojść do wniosku, jaka może być przyszłość, albo zapytać się klienta, kiedy się spodziewa, poprawy tej sytuacji, ponieważ musimy z klientem ustalić jakiś scenariusz, kiedy możemy liczyć na odzyskanie tych należności. I w sytuacji, kiedy wystawiamy kolejną fakturę, a wcześniejsza jest niezapłacona i dochodzi już do dwóch faktur, no to możemy być rzeczywiście w niebezpieczeństwie. Z jednej strony chcemy ufać klientowi, że on nam zapłaci te pieniądze. Klient również próbuje ufać sobie, że z danego problemu w jakiś tam sposób się wygrzebie. Natomiast sytuacja wygląda tak, że w momencie tego typu opresji finansowych staramy się wykorzystywać różnego rodzaju mechanizmy obronne, racjonalizacje, przekonywać się, że sytuacja wcale nie jest taka zła. Z drugiej strony też jesteśmy przyparci do muru i nie mamy tak naprawdę wyjścia. Decyzja na przykład o przebranżowieniu się no, wymaga znacznych kosztów finansowych i czasowych, więc generalnie ludzie starają się ciągnąć tę firmę, która może powoli upadać. I należy taką sytuację wyczuć, ponieważ upadająca firma ciągnie za sobą łańcuszek wierzycieli, którym również zalega należności. Więc my jesteśmy tak naprawdę jednym z kilku wierzycieli wtedy i trzeba ustawić się gdzieś tam na początku tej kolejki, wyprzedzić innych wierzycieli, którzy również czekają i którzy chcieliby odzyskać należności, żeby po prostu odzyskać to, co się da w jak najszybszym czasie.
No o tym odzyskiwaniu i powiedzmy takich ostatnich deskach ratunku będziemy mówić jeszcze trochę potem, natomiast zastanawia mnie też taka sytuacja, z którą powiedzmy gdzieś tam też się spotykałem w tych ostatnich miesiącach, czyli na przykład są jakieś problemy już, weźmy przykład sklepu takiego stacjonarnego, to jest zresztą też jakiś tam case, który przerabiałem osobiście. To był gdzieś tam ktoś znajomy z mojego otoczenia i pojawił się pomysł, okej, super, to zróbmy sklep internetowy i sprzedajmy teraz w online, żeby w ogóle jakkolwiek utrzymać te obroty, żeby się ratować. I przychodzi ktoś do nas z takim pomysłem, no i tu pytanie właśnie, jak podejść do takiej sytuacji, żeby też nie dać się ponieść jakiemuś takiemu, powiedzmy, optymizmowi naszego klienta i żeby też wychwycić jakieś sygnały ostrzegawcze i na przykład wybadać to, czy on faktycznie ma zapewnioną gotówkę na te inwestycje, czy po prostu może liczy tak, że a to zrobimy sklep, zlecę zrobienie sklepu i ten sklep mi zarobi, to zapłacę za jego postawienie, tak? Bo tutaj z różnymi pomysłami się spotykałem, szczerze mówiąc, a w dużej mierze ci klienci w ogóle nie mieli pojęcia o czym mówią, bo ich obraz był taki, że ktoś im zrobi sklep i nagle ten sklep zacznie zarabiać po prostu tak osam magicznie, bo będą go mieli. Jak tutaj byś podszedł w przypadku takich nowych klientów, którzy przychodzą do nas, z którymi nie mamy jeszcze żadnych relacji, a którzy na przykład są też z branż, które powiedzmy, no nie radzą sobie najlepiej w ostatnim czasie.
Na pewno warto byłoby porozmawiać z takim klientem, jeśli widzimy jakieś zagrożenia, dopytać się, na czym klient opiera swoje założenia, że dany biznes mu wypali, bo w niektórych branżach rzeczywiście bardzo trudno wstrzelić się w konkurencję. I mi często zdarza się w rozmowach z klientem zaproponować jakieś alternatywne rozwiązania, tańsze, żeby przetestować, czy w ogóle ten pomysł ma sens. Alternatywnym, tańszym rozwiązaniem jest postawienie sklepu na gotowej platformie, bez jakiejś większej inwestycji w motyw, czyli w wygląd graficzny. I dzięki temu jesteśmy w stanie zweryfikować, klient jest w stanie zweryfikować, czy ten biznes mu się zwraca, czy nie. Natomiast jeśli klient mimo wszystko będzie się upierał, żeby ten sklep postawić, no to trzeba się w odpowiedni sposób zabezpieczyć, żeby te płatności jednak do nas spływały na wykonaną pracę, za wykonaną pracę, a w przypadku braku rozliczenia, to żeby ta brakująca część była jak najmniejsza. I no, tutaj najlepszym rozwiązaniem jest rozliczanie się w transzach, czyli na początek jakaś zaliczka, w ogóle podział realizacji danego projektu na poszczególne etapy, czyli na przykład makieta, projekt graficzny, wdrożenie, a na koniec przykładowo przekazanie praw majątkowych do danego rozwiązania i ostateczne rozliczenie. I dzięki temu przechodząc do kolejnego etapu, my możemy poprosić klienta o rozliczenie wcześniejszego. A żeby zabezpieczyć się na samym początku, możemy wystawić zaliczkę o równowartości poszczególnych etapów. Więc jeśli mamy 4 etapy, no to możemy podzielić rozliczenie na 5 transz i łącznie z zaliczką. I wtedy przy realizacji poszczególnych etapów mamy tak naprawdę zapewnione środki na każde kolejne.
No tak, to jest na pewno dobre podejście, niezależnie od tego, z jakiej branży jest klient, bo nawet branże, powiedzmy, które sobie dobrze radzą i klienci, którzy nie zapowiadali się jakoś problematycznie pod kątem rozliczeń, no różnie z tym bywa, choćby właśnie z takich powodów, jak mówiłeś, nie wiem, jakiś bałagan w rozliczeniach i tak dalej, potem trzeba się prosić o te pieniądze. No i tu jeszcze dochodzi nam jeszcze taki temat właśnie jak minimalizowanie tego ryzyka braku płatności przy jakichś takich mikrozleceniach. I tutaj zastanawiam się też, czy analizowałeś może to pod jakimś takim kątem, nie wiem, odmowy klienta, czy nienawiązania współpracy, jeśli na przykład chcielibyśmy płatność z góry. Bo ja przyznam szczerze, że jakiś czas temu odwróciłem trochę model niektórych rozliczeń, czyli na przykład jeśli ktoś chce kupić u mnie mój czas, powiedzmy, tak, to sprzedaję go w pakiecie, na przykład na zasadzie kup sobie 5 godzin i wykorzystaj sobie to w jakimś tam określonym czasie, a nie na zasadzie, że robię te 5 godzin przez powiedzmy miesiąc, a potem wystawiam fakturę i potem się zastanawiam, czy ktoś zapłaci w terminie, czy może będę jeszcze kolejny miesiąc czekał na te pieniądze. Więc to jest też takie podejście, które mi pozwala odwrócić tą sytuację i to ja jakby jestem z góry zabezpieczony, że po prostu jeśli dostałem już te pieniądze, jest zamówienie opłacone na pakiet czy konsultacji, czy prac programistycznych, no to mogę go spokojnie realizować. I nie mam już właśnie tego problemu, że na przykład klient to rozciąga. Zresztą z jedną z klientek też nawet, która wykupiła chyba 10 godzin konsultacji, mieliśmy tam w trakcie kilkumiesięczną przerwę, bo coś tam u niej jakoś tam odeszła od WordPressa na chwilę i wróciła po kilku miesiącach. No a biorąc pod uwagę, że ja miałem te godziny zapłacone wcześniej, no to, że tak powiem, nie bolało mnie to, no a wyobraźmy sobie, że przykładowo coś tam się u niej wydarzyło, ona znika na 2-3 miesiące, kończymy ten pakiet 10 godzin powiedzmy po 3 miesiącach i dopiero wtedy wystawiam fakturę, więc tutaj na pewno ale to wyjście z propozycją płatności z góry jest dla nas jako dla wykonawców bardzo atrakcyjną formą. Pytanie, czy analizowałeś to pod kątem właśnie powodu odmowy współpracy, tak?
Czy odmowy się zdarzają w takich sytuacjach, jeśli ktoś proponuje tego typu rozliczenie? Tak na marginesie, to bardzo fajna forma zapewnienia sobie płatności, to co powiedziałeś, sprzedawanie takiego pakietu godzin. Ja się spotykam się coraz częściej właśnie z taką formą radzenia sobie, że ktoś życzy sobie płatność z góry, no i wcale się nie dziwię. To są zwykle firmy, które też współpracują z zachodnimi klientami, więc tam takie sytuacje są raczej na porządku dziennym i nikogo to nie dziwi. W ogóle na Zachodzie też tak bardzo nie dziwi. Znaczy tam jest inna kultura płacenia w zasadzie, bo jeśli my mamy fakturę z 14-dniowym terminem płatności, to my tak naprawdę dajemy klientowi możliwość odroczenia sobie tej płatności do 14 dni, prawda? Jeśli ma jakieś tam skomplikowane procesy księgowe i faktura musi przejść przez szereg różnych działów, na przykład, no to te 14 dni zapewnia właśnie taki bezpieczny czas na to. 14 dni nie powinno być czasem służącym do kredytowania się klientom, no ale tak to niestety bywa. No niedopuszczalne jest, jeśli klient traktuje termin płatności jako datę taką startową, kiedy on powinien zrealizować ten przelew, a niekoniecznie musi to być w tym terminie, no bo przecież dopiero ten termin minął. Więc no, te firmy zachodnie no, trochę inaczej do tego podchodzą. Spotkałem się właśnie często z opiniami. Jest faktura, płacimy. Zbliża się termin płatności, no koniecznie trzeba fakturę zapłacić, no bo przecież zaraz termin minie i będziemy mieć zaległość, a to jest niedopuszczalne.
No tu odnośnie tej kultury współpracy i kultury takiej biznesowej, to mam tu taką anegdotę. Co prawda to nie ja wystawiałem fakturę, ale gdzieś tam byłem zaangażowany w projekt, który był realizowany dla osoby, powiedzmy, związanej z japońską kulturą biznesową. Tam była taka sytuacja, że bodajże ojciec tej dziewczyny jest Japończykiem, też ma firmę w Polsce. Oni funkcjonują tutaj w Polsce, natomiast widać było tą kulturę, jak zadzwoniła do mojego kolegi, który jakby tam obsługiwał tą płatność, to wszystko i wystawił fakturę, powiedzmy, we środę o godzinie, nie wiem, tam 13 czy 14, wysłał ją mailem. Następnego dnia w południe dostał telefon od tej dziewczyny, taki lekko, można powiedzieć, przepraszający, że ona dopiero dzisiaj tą fakturę puściła, ale że wczoraj gdzieś tam miała jeszcze jakieś spotkanie czy coś biznesowe, wróciła wieczorem do domu, już nie widziała tego maila i dopiero dzisiaj w południe zauważyła i dopiero dzisiaj zrobiła przelew. I faktura oczywiście była tam na 7 czy na 14 dni, a tutaj już było takie poczucie, że ona jej nie opłaciła od razu, tylko dopiero następnego dnia po dostaniu jej na maila i ona już czuła się w pewien sposób, że musi zadzwonić i wyjaśnić tą sytuację. I to chyba najlepiej obrazuje te różnice, gdzie tak jak mówisz, w przypadku wielu klientów ten termin płatności to jest taka luźna sugestia, gdzie klient musi w ogóle myśleć o tym, że jest taka faktura do zapłacenia, tak, a niekoniecznie zrobić przelew w danym dniu. To oczywiście nie jest jakiś tam standard czy reguła, no ale zdarza się i to mam wrażenie dosyć często. No z drugiej strony oczywiście też zawsze musimy mieć z tyłu głowy te wszystkie procesy, jeśli to jest jakaś tam większa firma czy korporacja, że ten dokument musi być gdzieś tam przyklepany na przykład przez jakiegoś tam dyrektora czy kogoś, zanim on może trafić do wypłaty. Natomiast no, ta sytuacja dała mi do myślenia dużo pod kątem takiego kulturowego podejścia do biznesu.
Odnośnie korporacji, no to one zwykle mają jeszcze dłuższe terminy niż 14 dni. A wracając do tego zabezpieczania się za pomocą płatności z góry, to ja stosuję takie rozwiązanie, że rozliczam się co miesiąc z danym klientem, jeśli przychodzi z projektem, dajmy na to, nad którym trzeba będzie pracować w Scrumie. Więc pracujemy, w międzyczasie dostarczamy wskazówki i tak naprawdę nie wiadomo, ile ten projekt zajmie, ile będzie kosztował, ale klient jest zainteresowany taką współpracą. Więc wtedy też wystarczy wziąć zaliczkę na prace, które zakładamy, że wykonamy w ciągu tego pierwszego miesiąca, a po miesiącu sprawdzamy, czy klient ma coś do zapłaty, czy nie ma. Jeśli ma coś do zapłaty, no to wystawiamy mu fakturę na zakończenie miesiąca rozliczającą tę zaliczkę i w kolejnym miesiącu rozliczamy również w taki sam sposób, ale już bez zaliczki za wykonane prace w danym miesiącu. Więc tak naprawdę to w pierwszym miesiącu testujemy klienta. Jeśli on nie będzie chciał mieć dużo tych prac, no to wystawimy mu, wiadomo, mniejszą fakturę. Jeśli zrobi więcej, no to wystawimy mu większą. Zawsze pojawia się oczywiście to ryzyko, że za drugą część tam klient nie zapłaci. Moglibyśmy się ratować oczywiście drugą zaliczką, ale to nam nieco komplikuje, ale można. Także takie.
No, a tu myślę, że przy takich dłuższych projektach, bo niekoniecznie to są jakieś duże projekty, ale dłuższe, gdzie tak jak mówisz, właśnie rozwijamy coś na przykład na przestrzeni roku, no to też jest właśnie bardzo fajne podejście też pod takim kątem, że mamy dosyć dużą swobodę i klient ma dużą swobodę pod kątem tego, jak prowadzi projekt i w którą stronę to się rozwija, no i też kontroluje sobie na bieżąco te koszty i to też jest dosyć istotne, bo ja na przykład stosuję coś takiego przy tego typu projektach, że mamy wspólny arkusz w dokumentach Google, gdzie ja na bieżąco jakby raportuję ten czas, który jest poświęcany na dany projekt, także klient, można powiedzieć, w każdym momencie miesiąca może sobie wejść i zobaczyć, ile tam już w tym miesiącu mu się nazbierało. I to też jest fajne właśnie pod kątem tego, że no, że może klient kontrolować te wydatki, jeśli wie na przykład, że w tym miesiącu już tam jest sporo do zapłacenia, no to może wstrzymać te prace i przenieść je na kolejny miesiąc, tak żeby nie mieć właśnie problemu z wypłatą tego wynagrodzenia. No i tutaj też pojawia się takie pytanie, szczególnie przy takich stałych współpracach, jak to robić w taki sposób, aby nie usztywnić się za bardzo i aby ten klient od nas nie odszedł, no bo myślę, że tutaj w głowie każdego z nas kiedyś pojawiła się taka myśl, że no przecież to jest mój stały klient, on pewnie jeszcze mi da zarobić x tysięcy w ciągu najbliższych kilku miesięcy, więc trzeba też do niego jakoś elastycznie podejść. I muszę przyznać szczerze, że ja na takim elastycznym podejściu się wielokrotnie przejechałem, bo miałem właśnie tak z jednej strony takie poczucie, że ten klient jest po prostu jakimś może nieznajomym, ale kimś, kto z kim współpracuję, z kim mam jakąś relację. Niestety klienci bardzo często szybko się orientowali w tej sytuacji i mieli taką tendencję do wykorzystywania tego. No ale z drugiej strony oczywiście musimy dbać o własne interesy. I co tu byś doradzał? Jak podejść do tego, żeby to było skuteczne, żebyśmy dbali o swoje interesy, zabezpieczali swoje interesy, no ale też z drugiej strony, żeby to nie wpłynęło jakoś negatywnie na relacje z klientem, szczególnie z takim, z którym chcemy pracować dalej, bo wiadomo, że jeśli to jest sytuacja, że nie chcemy pracować bez względu na wszystko z tym klientem, tylko odzyskać pieniądze, no to o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale co byś tutaj doradził, żeby mimo wszystko nie popsuć sobie tych relacji?
Zasada jest prosta w obu przypadkach. Czy to jest klient nam znany, nasz nawet przyjaciel z podwórka, czy to jest klient zupełnie nowy, którego zupełnie nie znamy. Ta podstawowa zasada to notabene polega na przestrzeganiu zasad. Czyli umawiamy się na konkretne warunki i pilnujemy, żeby one były przestrzegane, prawda? Czyli normalnie od klienta pobieramy, dajmy na to 50% zaliczki za projekt, ale od ciebie, ponieważ jesteś moim przyjacielem, to wezmę tylko 20%. Tak się umówmy, prawda? Czyli idę ci na jakieś tam ustępstwo, ale no jeśli będziesz mnie prosił o rezygnację, to jest to dla mnie, o rezygnację z zaliczki, no to jest to dla mnie bardzo ryzykowne. Więc no bo przecież chcemy się rozliczyć, prawda? Więc musimy omówić tę sytuację. No ale zostawmy ją. Jeśli chodzi o rozliczenie, no to oczywiście jeśli nasz znajomy będzie nas prosił o jakieś tam warunki dłuższego terminu płatności, no to oczywiście możemy mu iść na rękę. Chodzi o to, żeby tego terminu pilnował. Czyli mamy 14-dniowe terminy, możemy mu dać 21 albo nawet miesiąc na zapłatę. Jeśli spodziewamy się właśnie takiej dłuższej współpracy i taki 30-dniowy okres będzie dla niego wygodny, dajmy na to. Chociaż ja w przypadku osób prywatnych bym się zastanawiał, w przypadku instytucji takie okresy no, są raczej dotrzymywane, natomiast w przypadku osoby prywatnej zastanawiałbym się, dlaczego taki długi okres. W każdym razie, idźmy dalej. Jakiekolwiek zasady ustaliliśmy, musimy pilnować, żeby one zostały dotrzymane. Więc jeśli klient nam nie zapłacił, nieważne czy to po 7 dniach, czy po 14, czy po 21, musimy się upomnieć i o tę należność. I teraz pytanie, kiedy się upomnieć? Na pewno nie tego samego dnia, kiedy jest termin. My również nie upominamy się dzień po, bo może się tak zdarzyć, że GAPA ustawił przelew po prostu danego dnia, ale sesje bankowe już nie wychodziły i przelew wyszedł dopiero następnego dnia, więc lepiej dać jeszcze jeden dzień na to, żeby te pieniądze doszły i się zaksięgowały na rachunku. Więc jeśli mamy dwa dni po terminie, możemy już wysłać zapytanie, czy aby na pewno przelew został wykonany, ponieważ nie otrzymaliśmy pieniędzy i to będzie zwykłe, grzeczne zapytanie. I zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, bo no spodziewam się, że dana osoba zareaguje. Jeśli nie zareaguje, no to myślę, że pytanie możemy powtórzyć po kilku dniach, powiedzmy po trzech, ale już wyrażając zaniepokojenie, że jest brak odpowiedzi, jak również należności. W sytuacji, kiedy znowu nie doczekamy się wpłaty ani odpowiedzi, no to pozostaje zmienić sposób kontaktu na telefoniczny, bo być może jest tak, że ten mail zawodzi i nasze maile w ogóle nie trafiają do tego klienta. Nie wiadomo w ogóle, czy faktura odebrał. Więc myślę, że kontakt telefoniczny będzie wtedy zasadny i możemy ustalić w ogóle, co się dzieje z mailami i przejść ponownie właśnie na taki kontakt mailowy, określając, kiedy możemy się spodziewać tej należności, no bo wiadomo, że jej nie ma. Nie, dzwonimy nie tylko po to, żeby przypomnieć, że ta należność jest, tylko żeby ustalić, kiedy ona będzie u nas. Więc dostajemy kolejne zobowiązanie. No i w przypadku, kiedy klient się nie wywiąże, możemy zastanawiać się, co dalej. Więc dalej można ponowić kontakt z klientem, ale już w nieco ostrzejszej formie i wyjaśnić, no, że próbowaliśmy już kilku możliwości, klient nie dotrzymał terminu, więc no, w przypadku, jeśli ta należność nie nastąpi, no to będziemy musieli uciec się do wystawienia na przykład noty księgowej na 40 euro, ponieważ widzimy, że jest pewien problem z odzyskaniem tej należności. A notę księgową możemy wystawić bezpośrednio po zaistnieniu jednego dnia poślizgu w płatnościach.
No właśnie, tutaj chciałbym się troszkę zatrzymać na tej nocie księgowej, bo o przypomnieniach, o całej tej automatyzacji, o scenariuszach, jakie możemy stosować i co jest tam istotne, rozmawialiśmy właśnie w tym 109 odcinku, więc jeśli chcecie więcej posłuchać na temat nawet takiej technicznej automatyzacji, jak to ograć, żebyście nie musieli myśleć o tym i kontrolować tego ręcznie, to zapraszam Was tam Tomek opowiadał szczegółowo o tym. Natomiast ta nota księgowa to było coś, o czym wiele osób nie wiedziało, bo ja zresztą też słyszałem coś tam o czymś takim, że jest jakaś taka opcja nałożenia na klienta, powiedzmy, jakiejś takiej dodatkowej opłaty, ale nie wiedziałem, że to jest aż tak proste. A z tego, co pamiętam, to też chyba podczas jakiejś konferencji w Warszawie, na której mówiłeś właśnie na temat odzyskiwania tych należności, no to wiele osób też pierwszy raz dopiero usłyszało o czymś takim jak nota księgowa i gdybyś mógł parę słów powiedzieć na temat tego właśnie, co to jest, kiedy to możemy zastosować. No i z tego, co wiem, to masz też jakieś narzędzie, które pozwala w bardzo szybki sposób sobie taką notę wygenerować i mieć pewność, że ona jest wystawiona zgodnie z wszystkimi tam zasadami.
Mhm. Tak, więc nota księgowa jest to możliwość wprowadzona w 2012 roku, bazująca na prawie europejskim, czyli obowiązująca kraje należące do Unii Europejskiej. I ten przepis mówi o tym, że jeśli nasz kontrahent spóźnił się z zapłatą należności, po prostu się spóźnił, mamy prawo wystawić mu notę na 40 euro, bądź 70, bądź 100, w zależności od wartości faktury. I sposób na wystawienie tej noty jest taki, że musimy musimy przeliczyć kwotę 40 euro według ostatniego dnia roboczego. Już nie zacytuję dokładnie, który dzień trzeba wziąć pod uwagę. Jest to troszkę skomplikowane. Trzeba mieć pod ręką przelicznik walut, żeby to wystawić. Można oczywiście popełnić przy tym kilka błędów. Ja, ponieważ wystawiając takie noty ręcznie, popełniałem nierzadko pewne błędy, to postanowiłem to zautomatyzować i stworzyliśmy właśnie taki generator not księgowych, gdzie wystarczy podać nazwę naszego dłużnika, numer faktury, kwotę i NIP kontrahenta. W zasadzie to po NIP-ie dane kontrahenta się zaczytają. I na tej podstawie nasz automat bezpłatnie generuje właśnie taką notę.
I tam
księgową.
Chyba jeszcze data płatności będzie potrzebna.
Tak, tak, racja. Data, termin wystawienia faktury, czyli dane dotyczące tej faktury. Termin wystawienia i data i termin płatności.
Link do tego narzędzia wrzucimy w notatkach do odcinka pod adresem maciejkuchnik.pl/146. Tam znajdziecie zarówno link do tego generatora not, jak i do narzędzia Tomka, które właśnie automatyzuje takie procesy. Oczywiście również podlinkuję tam 109 odcinek, w którym Tomek mówił trochę więcej na temat tej automatyzacji i tam skupialiśmy się głównie właśnie na automatyzacji tych wszystkich czynności z odzyskiwaniem należności, czy wręcz z edukacją klientów i nauczeniem ich tego, że nasze faktury płaci się zawsze w terminie. No to tu mamy taką, powiedzmy, sytuację, gdzie chcemy dojść do jakiegoś konsensusu, rozwiązania takiego, które nie spali nam mostów, powiedzmy, tylko będziemy funkcjonować dalej gdzieś tam i współpracować z tym klientem. No a co w przypadku, gdy na przykład mamy jakieś tam sygnały, nie wiem, od innych firm z branży, czy czasem gdzieś tam na lokalnym rynku dana firma jest znana z tego, że nie płaci, że ma jakieś tam problemy finansowe, czy na przykład zwalnia ludzi masowo, bo z takimi przypadkami też gdzieś tam ostatnio się spotkałem, że obiło się o uszy, że ta czy ta firma właśnie redukuje drastycznie zatrudnienie. No i co wtedy, jeśli powiedzmy mamy tam fakturę na kilka tysięcy, która jest niezapłacona, no to wiadomo, to już są takie pieniądze, które są no na pewno warte uwagi. Oczywiście każda kwota, każda należność jest warta uwagi i nam się należy, no ale też podejrzewam, że jeśli to jest faktura na 100 czy 200 zł, no to czasem po prostu lepiej odpuścić i po prostu stwierdzić, zapłaci to zapłaci, nie, no to trudno. W ogóle jak ty podchodzisz do takiego odpuszczania tematów, czy masz gdzieś jakąś taką, czy to matematycznie wyliczoną granicę opłacalności, czy gdzieś wręcz taką mentalną, że nie wiem, fakturę poniżej x złotych jesteś w stanie odpuścić i powiedzieć, dobra, nie mam na to czasu i w tym czasie zarobię 5 razy więcej niż miałbym się szarpać o te 100 czy 200 złotych? Jak podchodzisz do tego? Bo to też jest bardzo ciekawe zagadnienie.
Wiesz co, dla mnie to nie jest kwestia mentalna w zasadzie. My nie mamy faktur niezapłaconych po prostu. Bo to jest tak, że faktura staje się niezapłacona po pewnym terminie naszej bezczynności. I dopóki my nie podejmiemy jakichś tam kroków, to w zasadzie możemy odzyskać te środki, a ponieważ no, my podejmujemy kroki od razu, to znaczy no, robot za nas podejmuje, więc ci klienci w zasadzie nam płacą, bo jeśli by nie, owszem, mogą nie zareagować na przypomnienia kolejne, prawda? Mogą dostać notę księgową, no, wtedy zwykle reagują, ale kolejny krok to jest wysłanie wezwania z groźbą dopisania do rejestru długów za pomocą Biura Informacji Gospodarczej. Więc na to klienci zwykle reagują, a jeśli nie zareagują na to, bo są również i tacy, to reagują na informacje o tym, że właśnie o to zostali dopisani do bazy dłużników. Więc wtedy ci ostatni, którzy nie zareagowali wcześniej, w tym samym dniu wysyłają nam potwierdzenie zapłaty faktury.
Okej, czyli rozumiem, że tutaj prędzej czy później udało ci się jednak odzyskać te pieniądze, a czy właśnie takie mechanizmy jak dopisanie danego kontrahenta do tych rejestrów, to też jest jakoś zautomatyzowane, czy to się wiąże z jakimiś tam, powiedzmy, większymi formalnościami i jakąś większą pracą, którą musimy wykonać?
Tak, żeby korzystać z Biura Informacji Gospodarczej, musimy mieć zawartą umowę z takim biurem, więc to się wiąże zwykle z umową na rok bądź na dwa lata, nie wiem dokładnie. My mamy umowę już od wielu lat, już nie pamiętam, na jaki okres ona została zawarta. Teraz jest pewnie na czas nieokreślony i nie zamierzamy z tego rezygnować, ponieważ no, po prostu to działa. Więc żeby z tego korzystać, no to trzeba nastawić się na stałą współpracę, bo nie da się jednorazowo zrobić takiego wpisu. Trzeba podpisać umowę, ponieważ to my jesteśmy odpowiedzialni za dane, które wprowadzamy, to my jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowość tych danych, czyli że taka zaległość rzeczywiście istnieje, że klient został o niej powiadomiony, bo w przeciwnym wypadku no możemy mieć spore problemy, jeśli coś się nie zgadza. Oraz jeśli nie wycofamy w odpowiednim czasie, czyli 14 dni po spłacie tej zaległości, jeśli nie wycofamy wpisu, jeśli on będzie wisiał dalej, no to również możemy mieć pewne problemy.
Okej, mówiąc my, masz na myśli po prostu każdego, kto ma taką przeterminowaną fakturę, tak? Nie my w sensie robot automatyzujący, tak? Bo chcę, żeby to wybrzmiało tak. Dokładnie.
Tak. Chodziło o wierzyciela, czyli wystawcę faktury. Po prostu trzeba tych wszystkich formalności pilnować.
A czy to się wiąże z jakimiś dużymi kosztami dodatkowymi?
To są opłaty około 100 zł miesięcznie z tego co kojarzę. Przynajmniej w tym biurze z informacji gospodarczej, z którego my korzystamy.
Okej, rozumiem. No czyli tutaj też jest to jakiś koszt dodatkowy, no ale tak jak mówisz, dobrze działa, tak?
Tak, zdecydowanie. Jeśli się ma dużo tych faktur, no to warto. Jeśli się... jest to bardzo fajny straszak generalnie, który fajnie się sprawdza na pewnym etapie, bo wiadomo, że tę procedurę windykacyjną, nawet jeśli mamy do czynienia, czy mamy do czynienia z fakturą świeżo po upływie terminu płatności, czy przeterminowaną, to tak naprawdę w obydwu sytuacjach trzeba poprowadzić no, podobną procedurę windykacyjną. Przejść przez te poszczególne kroki. Najpierw klienta trzeba poinformować, później trochę ostrzej do niego wystosować prośbę, wystawić notę, zgłosić do BIG-u. Jeśli to nie pomoże, to znaczy, że no klient po prostu nie ma pieniędzy, bo zgłoszenie do BIG-u no to no wiąże się no z pewnymi przykrymi konsekwencjami dla nas, nawet takimi psychologicznymi, prawda? Ktoś nas dopisał, jesteśmy dłużnikiem, wszyscy mogą to zobaczyć, że zalegamy, że mamy problemy z płynnością finansową. Więc jeśli to jest... godzi się tylko z tym faktem ktoś, kto rzeczywiście ma problem z płynnością finansową. Ktoś, kto nie ma albo chce to ukryć, dąży do tego, żeby ten wpis zniknął z tej bazy. Mhm. Więc jeśli BIG nie pomoże, pozostaje tylko i wyłącznie sąd, przy czym sąd bądź też e-sąd, sąd elektroniczny, nie daje nam żadnej gwarancji na odzyskanie należności, ale sprawia, że ustawimy się w kolejce takiej prawnej po odzyskanie należności. Czyli sąd zasądzi, że nasz dłużnik ma nam zwrócić pieniądze. Jeśli tego nie zrobi w określonym czasie, no to sprawa zostaje przekazana do komornika. I komornik już na własną rękę odzyskuje tę należność.
No tylko tutaj też kwestia jeszcze tego, że nawet jeśli, powiedzmy, firma jest gdzieś tam w upadłości, no to jeszcze musi mieć ten komornik, z czego jakby ściągnąć tą należność, tak?
No, więc tak, tu, dokładnie.
Tu tak naprawdę stuprocentowej pewności nigdy nie mamy, nawet mając wyrok sądu w ręce, tak?
Mhm. Tak, wtedy mamy, natomiast wtedy mamy pewność, no bo no spotkałem się wielokrotnie z takimi pytaniami bądź też z sugestiami, co zrobić, jeśli klient mi nie zapłacił. No i tam jest od razu informacja, idź do sądu. No, moja wskazówka jest inna, tak jak powiedziałem. Idź do sądu w momencie, kiedy wyczerpałeś wszelkie inne możliwości. Bo pójście do sądu oznacza zawsze, że klient nie ma pieniędzy po prostu i została nam tylko ta jedna możliwość. A poza tym no, pójście do sądu i no, cały proces sądowy no, jednak trwają trochę czasu, zwłaszcza w Polsce, więc w tym czasie klient może popaść w jeszcze większe problemy finansowe. Dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, żeby przeprowadzić właśnie taką procedurę windykacyjną, bądź też ja to nazywam wczesną windykacją, ale wtedy, kiedy się odbywa rzeczywiście zaraz po upłynięciu terminu płatności. Ale żeby ona była no, w miarę taka kompletna i eskalująca. Mhm.
A zauważasz jakieś zależności między skutecznością windykacji a ilością dni po terminie? To znaczy, czy lepiej, czy jakby szybciej klient płaci, jeśli od razu się upominasz, czy jeśli na przykład nie upomniesz się po dwóch, trzech tygodniach, po miesiącu od daty terminu płatności, jak, czy to ma jakieś znaczenie w ogóle, tak?
Czy szybciej, ale czy zaczynam płacić szybciej?
Bo znaczy, w sensie mam na myśli taką sytuację, gdzie mamy dwa przypadki. W jednym przypadku mamy to nasze działanie od razu gdzieś tam drugiego, trzeciego dnia po terminie płatności. No a w drugim przypadku powiedzmy czekamy spokojnie, nie wiem, i po miesiącu zaczynamy cały ten proces, tak? Najpierw tej takiej miękkiej windykacji, a potem...
Aha, rozumiem. No to nie, jeśli daliśmy miesiąc czasu, no to no daliśmy klientowi pewną swobodę. On może być zaskoczony nawet, jeśli my zaczynamy aktywnie działać, prawda? Bo tyle czasu się nie upominaliśmy, a właśnie mogą się pojawić pretensje, kurczę, teraz się upominacie, jak ja już nie mam pieniędzy, a wcześniej miałem, to się nie upominaliście, prawda? I taki argument może zostać podniesiony. Więc no, to myślę, że to może nawet dziwnie działać, że upominamy się tak aktywnie dopiero po miesiącu. Ale nie prowadziłem żadnych obserwacji odnośnie tego. Interesowało mnie po prostu zwiększenie skuteczności, poprawa terminowości i to się udało osiągnąć właśnie tym scenariuszem, który stworzyłem na marginesie, obserwując poczynania firm windykacyjnych i też usuwając pewne błędy, które napotkałem w komunikacji. Więc tutaj, o, jeszcze jeden tip, który mogę dać. Zawsze jak się upominamy o fakturę, to dołączajmy tę fakturę do upomnienia, żeby klient nie musiał jej nigdzie szukać, albo linka do faktury.
A czy spotkałeś się, albo czy stosowałeś może gdzieś tam w swojej praktyce biznesowej taki mechanizm, że powiedzmy miałeś jakiegoś takiego problematycznego klienta i poszedłeś mu w pewien sposób na rękę, że powiedziałeś, dobra, zapłać mi, nie wiem, 80% z tej faktury i się rozejdźmy w spokoju, a resztę ci odpuszczę, tylko mi po prostu zapłać i żeby jakąś część choćby odzyskać. Bo ja z tego, co pamiętam, chyba raz coś takiego zrobiłem parę lat temu, gdzie miałem jakąś tam fakturę taką niezapłaconą chyba od roku albo nawet więcej. I no nie była to jakaś wysoka kwota, no ale też nie chciałem odpuszczać tego tematu tak zupełnie i chyba finalnie jakoś tak dogadałem się z klientem, żeby mi zapłacił jakiś tam procent. To było na pewno ponad 50%, więc to nie było rzędu, nie wiem, 20-30, ale pewnie gdzieś 75-80%. I się rozchodzimy, a nie kontynuujemy jakby tego tematu niezapłaconej faktury, tylko ty masz spokój, ja mam spokój i tyle. Stosowałeś kiedyś coś takiego?
Nie stosowałem, bo nie musiałem stosować. W zasadzie to te moje doświadczenia z fakturami nabyłem po tym, jak nie udało mi się odzyskać pewnych należności, bo po prostu było już za późno. Jeden klient zbankrutował, drugi był na skraju upadłości i też przez kilka lat nie mogłem odzyskać od nich należności, ale jakoś tam sprawa wisiała. No, w każdym razie wszystkie nowe faktury, kiedy wprowadziliśmy to nasze rozwiązanie i w zasadzie ten scenariusz upominania się, od tego czasu, już 3 miesiące po wdrożeniu, mieliśmy 70% skuteczność płatności w terminie, a pozostałe 30% było płaconych w takim akceptowalnym terminie opóźnienia, powiedzmy do 15 dni. Więc dzięki temu nie pojawiały się żadne przeterminowane faktury. No, może za...
Czyli to działanie takie prewencyjne zrobiło tutaj największą
dokładnie,
robotę.
Dokładnie, nie? Więc nie mam żadnego doświadczenia z sytuacją, gdzie jakaś faktura nam wisi. A przepraszam, mieliśmy jednego klienta, który zapowiedział, że będzie kontynuował z nami współpracę pod warunkiem, że mu wyłączymy przypomnienia. No i oczywiście wyłączyliśmy przypomnienia, bo to było całkiem intratne zlecenie. Jakieś 3000 zł miesięcznie, no i nie zapłacił nam za dwie faktury.
Aha.
Więc trzeba było mu włączyć ten nasz proces windykacyjny. Pojawiły się noty księgowe, później wpis do BIG-u, a na koniec zgłoszenie do e-sądu, a na koniec jeszcze komornik.
Aha, ale udało się odzyskać?
tak, udało się. Ale to po prostu taki niepłacący typ klienta, ale to też jest wskazówka. Jeśli klient warunkuje współpracę z tobą tym, żebyś mu nie wysyłał przypomnień o zapłacie, to uważaj.
No tak, bo to...
Miej się na baczności. Dlaczego? Dlaczego mu na tym zależy?
No tak, to może wiele sugerować. A jeszcze takie pytanie, które mi się nasunęło teraz już pod sam koniec rozmowy. Czy w polskim prawie jest coś takiego jak przedawnienie należności? W ogóle interesowałeś się tym aspektem, że jeśli nie wiem, klient nam nie zapłaci przez nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć, czy jest coś taki mechanizm, że coś się przedawni i...
Tak, jest coś takiego. Myślę, że tutaj można by się było zapytać na przykład Tomka Palaka, bo się na pewno na tym w tych aspektach prawnych lepiej orientuje ode mnie. Ja wiem natomiast to, że to przedawnienie dotyczy okresu, kiedy aktywnie nie działamy w tym kierunku. Czyli jeśli czegoś nie robiliśmy na przykład przez 2 lata, no to może się to przedawnić. Mhm. Ale jeśli próbujemy odzyskać te należności, no to jakoś inaczej to działa, ale warto rzeczywiście sprawdzić. Ja no, nie miałem potrzeby.
A nawiasem mówiąc, Tomek Palak jest gdzieś tam na liście osób, do których się chce odezwać w temacie
no
nagrania
super.
Odcinka, bo zresztą jestem też po wysłuchaniu jego książki, a myślę, że tam też były tematy, które mogłyby się przydać społeczności WordPressowej, więc jeśli tylko Tomek znajdzie czas, no to możecie się go spodziewać gdzieś tam w kolejnych odcinkach na jesień.
No Tomek również nam pomagał przy Flobo, tworząc regulamin i umowę. Także
no,
cały
czyli
czas
okazuje się, że ten świat WordPressowy i tak dalej jest dosyć mały i gdzieś tam wszyscy się znają, wszyscy ze sobą współpracują, nie? Czasem
tak,
takie wrażenie gdzieś tam odnoszę.
No specjaliści lubią ze sobą współpracować, być komplementarni, uzupełniać się, prawda? Po co szukać gdzieś tam daleko, skoro mamy znajomych, którzy działają w jakiejś tam innej branży i robią to dobrze.
No tak, tym bardziej, że Tomek gdzieś tam też się dzieli tą wiedzą i na konferencjach i gdzieś tam w internecie, więc to też na pewno dużo łatwiej na niego trafić. No myślę, że na temat takich i sygnałów ostrzegawczych i tego, jak sobie ewentualnie radzić, powiedzieliśmy dosyć sporo i chcę, żebyś jeszcze też powiedział trochę na temat twojego rozwiązania, bo tak jak padło już w odcinku po pierwsze był rebranding, a po drugie wiem, że też jakieś tam nowe współprace się u Ciebie pojawiły i że całe narzędzie idzie w, można powiedzieć, troszkę innym kierunku niż to było w planach na samym początku. Jeśli mógłbyś na koniec jeszcze trochę przybliżyć, co tam słychać u waszego robota, jakie są plany na najbliższą przyszłość.
Tak, bardzo chętnie. Więc Flobo do tej pory był automatem do obsługi należności, czyli obsługiwał faktury już wystawione, monitorował przelewy w sposób w pełni automatyczny, bez obsługi człowieka, czyli bez pobierania żadnych raportów, za pomocą integracji przez API z bankiem. No i rozliczał faktury. W przypadku, kiedy faktura była niezapłacona, rozpoczynał właśnie taką wczesną windykację. Natomiast postanowiliśmy iść krok dalej po rozmowach z biurami księgowymi, które wskazują nam, że sporym problemem jest obsługa faktur kosztowych. I postanowiliśmy ten proces również zautomatyzować. Czyli faktury, które do nas spływają. Robot będzie analizował, czy faktura skierowana jest rzeczywiście do nas, czy jest zasadna, czy mamy danego kontrahenta w swojej bazie, czy faktura... Czy kwota na fakturze jest z właściwego zakresu i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym Flobo staje się po prostu pełnoprawnym robotem księgowym. No i tutaj mogę się też pochwalić, że od września zaczynamy współpracę z fakturownią, dzięki czemu będziemy mogli oferować pierwszy rok korzystania z fakturowni bezpłatnie w przypadku, kiedy ktoś będzie chciał korzystać z Flobo. A jeśli ktoś już ma fakturownię, to dostanie od nas stosowny rabat w wysokości rocznej opłaty za fakturownię.
Okej, no brzmi bardzo dobrze, więc nic, tylko korzystać i automatyzować sobie te wszystkie procedury tak, aby uzyskać taki efekt, jak ty miałeś, że nie macie praktycznie niepłacących klientów, tak? Bo rozumiem, że na ten moment doprowadziłeś sytuację w swojej firmie do takiego stanu, że nie masz tego problemu.
Dokładnie, zgadza się. Uświadomiłem sobie korzyści płynące z tego narzędzia dopiero w momencie, kiedy zauważyłem, jak inne firmy muszą się zmagać z tymi procesami. Bo ja od momentu wprowadzenia u nas tego rozwiązania po prostu zapomnieliśmy o tym, że faktury wymagają jakiejkolwiek obsługi.
No to świetnie. To myślę, że to jest najlepsza rekomendacja dla tego rozwiązania. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za podzielenie się wiedzą i też takie rady, które pomogą nam w tym nie najłatwiejszym czasie, tak jak mówiliśmy, bo pracujemy często na styku różnych branż. Zwykle pytam moich gości, gdzie można ich znaleźć, ale myślę, że w tym momencie oczywiście Tomka też zapytam o to, ale zanim jeszcze zapytam, no to powiem, że zarówno mnie, jak i Tomka będziecie mogli spotkać na WordUpie w Trójmieście, które odbędzie się w sobotę 8 października. Także jeśli słuchacie podcastu przed tą datą, no to zapraszamy Was do Gdyni 8 października 2022 roku. Będę ja, będzie Tomek i jeszcze kilku innych prelegentów. Na pewno dużo wordpressowego mięsa. No a na koniec, Tomek, gdzie można Ciebie znaleźć już pewnie bardziej w online'ach, w internecie?
No to w online na pewno na Facebooku, na Instagramie, LinkedIn i Twitter.
Okej, na pewno podlinkujemy.
Na poszczególnych, tak, na poszczególnych tych kanałach, no, w nieco innych dziedzinach jestem aktywny.
Okej, rozumiem, ale na pewno też podlinkujemy w notatkach do odcinka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za tydzień. Cześć.
Dzięki, cześć.